Panie profesorze, chciałem spytać, jaka jest Pana wizja gospodarczej Polski, wizja ustroju gospodarczego?
No, przede wszystkim ja byłem konsekwentnie przez cały okres, dosłownie od końca 89 roku przeciwnikiem planu Sorosza Zachsa-Balcerowicza, który był korzystny tylko dla grupy cwaniaków, że po prostu zrujnowali gospodarkę Polski. Właściwie trzeba ją podnieść z ruin, chociażby ta wyprzedaż lub zniszczenie bardzo dużej części zakładów. Fakt, że w Łodzi na przykład padły wszystkie większe zakłady przemysłowe, ale gdzie się jedzie, zbyt często widać ruiny. Wyprzedaż banków, co dla mnie jest skandalem, bo banki powinny być w większości przynajmniej w rękach polskich, a jest odwrotnie, jest maleńki procent w rękach polskich. I teraz dla mnie najważniejszą sprawą jest, jak odzyskać to, co utraciliśmy, jak odbudować przemysł, jak postawić, wesprzeć przedsiębiorczość. Może,
czyli wiemy już, przeciwko czemu pan
tak,
profesor był.
No może jedną rzecz. Byłem z 10 lat temu w Colorado na spotkaniu polskich, polonijnych biznesmenów. Większość z nich próbowała wprowadzić interesy w Polsce po 89. Wszyscy wycofali się z dwóch powodów. Skrajna biurokracja nieporównana z tym, co jest w Stanach, i korupcja. I to są oczywiście rzeczy do zwalczenia.
A co pan myśli o ustawie, tak zwanej ustawie Wilczka z początków lat, z końca lat 80.
Tu akurat bardzo mnie przekonał argument Romana Kluski, dla mnie jednego z najciekawszych Polaków, niewykorzystanego w pełni, także przez ekipę PiS-u, bo nawet raportu Kluski nie ogłoszono. I Kluska podkreślał, że właśnie najlepsze warunki gospodarowania dla przedsiębiorców było za Wilczka, o dziwo, ostatniego ministra w rządzie Rakowskiego, którego bardzo nie znoszę. Najmniej koncesji.
No wiadomo, że ta ustawa służyła również uwłaszczeniu się nomenklatury, ale,
no ta, ale rozumiem,
że dużo zwykłych ludzi również na tym skorzystało.
Bez ograniczeń. Ja wiem, moja żona prowadzi małą firmę wydawniczą, jednoosobową, teraz dwuosobową. Te rozliczania co miesiąc, to wszystko, to jest po prostu straszne. U nas są antywarunki dla przedsiębiorców. Przede wszystkim otwarcie drogi dla polskich przedsiębiorców i polonijnych. Wykorzystanie w o wiele większym stopniu talentów intelektualnych i zmysłu biznesowego uczciwych, podkreślam, przedsiębiorców polonijnych, a nie hochsztaplerów zachodu. To jest jedno z takich spraw, które uważam za szczególnie ważne. To jest duża szansa.
Czyli rozumiem, że jest pan profesor zwolennikiem wolnego rynku, wolnej konkurencji,
oczywiście,
zniesienia koncesji, niskich podatków.
Oczywiście, oczywiście, oczywiście. I teraz i postawieniu na eksport, nieciągłą walkę z inflacją, promowanie tego polskiego eksportu wielkimi środkami, promowanie małej i średniej przedsiębiorczości prywatnej oczywiście, i tu rozwój polskiej klasy średniej, którą wbrew pozorom nie rozwijano, a niszczono po 89 roku. Właściwie nawet rzemiosło miało lepszą sytuację w dobie do 89 roku, to jest paradoks, niż później.
A jakie jest pana zdanie na temat interwencjonizmu rządowego? Czy są jakieś granice, poza które rząd nie powinien już interweniować, czy w ogóle rząd nie powinien interweniować w procesy gospodarcze?
Są granice, no jednak są pewne, które rząd nie powinien interweniować, natomiast uważam, że są takie zagrożenia, z kryzysowej sytuacji, spekulacje zagraniczne, które należy przecinać. Jestem przeciwko tolerowaniu rajów podatkowych na przykład. W różnych w wielu krajach nie toleruje się, że wypływa stworzyć jak największe możliwości dorabiania dla przedsiębiorców.
Zamiast krytykować radę, lepiej domagać się tego, żeby u nas były takie.
No ale stworzyć, no tak, jak najlepsze warunki możliwości, ale jednak wypływ pieniędzy, a tym bardziej jeśli to robią zagraniczne przedsiębiorstwa kosztem Polski. Poza tym, no może powiem taki szczegół. Jednak wspierałbym różnymi środkami, to niekoniecznie państwowe, ale przez samorządy, polską przedsiębiorczość i konkurencję w różnych miejscach kosztem zagranicznych firm w tym przypadku, czy przeciw. Tu nie tak, bo jeśli czytałem, że gdzieś 100 kilometrów od Niemiec powstała z kilka lat temu była jakaś wielka mleczarnia niemiecka, od razu padły wszystkie firmy polskie i wtedy co nastąpiło? Właściciel mleczarni nawet mleko ściągał z Niemiec, to kosztem polskich miejscowych producentów mleka czy rolników. To ja bym skrzyknął, szukał takiego wójta w tej okolicy patriotycznego, który w tym stylu, jak walczył Cegielski, Marcinkowski i inni w Poznańskim, to jest wzór świetny, ksiądz Wawrzyniak. Wielkopolska wygrała wojnę gospodarczą przeciwko wielkiemu państwu pruskiemu. To bym odwołał się na miejscowego wójta do miejscowego proboszcza, zrobił składkę wśród wszystkich gospodarzy i założylibyśmy polską mleczarnię nowoczesną, która by Niemców puściła z torbami, bo nie mieliby tutaj polskiego surowca, tylko musieliby przywozić za granicę. No i chodzi o to, metodę wreszcie zacznijmy wspierać swoich przedsiębiorców, a nie niszczyć ich podatkami i wszelkimi różnymi ograniczeniami, no takimi jak niszczono kluskę. No przecież byłbym za ogromnie surowymi karami wobec wszystkich urzędników skarbowych czy innych, którzy dokonywali nie tylko, że wyrzucenia z pracy, ale na wieczne czasy, ale też więzienia, którzy dopuścili się nieuczciwych działań albo przez zwolnienie z podatków, tak jak było Stokłosy i innych umorzenia, albo przez łupienie właśnie w uczciwych przedsiębiorców. Druga rzecz. Była kiedyś, pan pamięta, u nas to jest sprawa, że polskie państwo zbyt często działało po 1989 roku na szkodę polskich producentów. Czy mam przypomnieć, kiedyś czytam w Rzeczpospolitej z 5 lat temu, jak to polskich projektantów budowlanych obłożono podatkiem VAT 22%, a zagranicznych zerowych. Czyli zagraniczny podmiot został zwolniony z podatku, a Polski uderzono. Otóż ja na miejscu, gdyby u nas wszystko
dobrze funkcjonowało... Możemy się tylko domyślać, dlaczego tak się stało.
No tak. To ja bym tego ministra finansów, który wydał takie zarządzenie i tego dyrektora departamentu, który przepisał przepisy wykonawcze, wyrzucił z jakiejkolwiek pracy państwowej do końca życia, nawet sekretarza gminnego, i po drugie przyjrzał się jego majątkowi i jego rodzinie. To samo wobec tego ministra, który wydał, już idę, a ty? Już za chwilę, wydał słynne przepisy o wciążające podatkiem VAT 22% polskie komputery, a zagraniczne zerowe, kasus plus. I dokładnie.
Jeszcze króciutko, jak jest pana zdanie na temat tak zwanej polityki prorodzinnej? Jest to takie słowo fetysz, za którym tak do końca, jak na razie, to kryje się tylko rozdawnictwo publicznych pieniędzy i tak zwane rozpuszczanie ludzi, bo... Co pan myśli o polityce prorodzinnej?
No, ja myślę, że jest tu na ten temat sporo wzorów zagranicznych, do których nie sięgamy, po pierwsze, bo jest to przede wszystkim trzeba stworzyć dobre warunki dla zarabiania, dla pracy, bo to dawanie tam 1000 złotych, cóż to daje, natomiast
że
po prostu
to, że cóż to daje, czy jest to w ogóle niesprawiedliwe, że no nie powinno się...
No a już szczególnie jeszcze, że też dano też i dla najbogatszych, to są nonsensowne. Ja uważam, że przede wszystkim stworzyć godziwą pracę, stworzyć warunki i mieszkaniowe. Postawić wreszcie, tu musi być wybór pewnych dziedzin przemysłu, które szczególnie trzeba jednak inwestować. Poparcie dla budownictwa. I tu to, co zrobiono nawet w Grecji, która nie jest tam jakimś wzorcem świetlanym, ale tam zwolniono od podatków na 12 lat w całości wszystkich przedsiębiorców budowlanych. I to po prostu, jak brakuje kilka milionów mieszkań, to trzeba pójść na maksymalne udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy mogą w tej dziedzinie zaspokoić luki.
Dziękuję serdecznie. Jerzy Robert Bobek dla ProKapitalizm.pl.
Dziękuję.